Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. 13 dzień lutego 2023 roku, 483 wydanie audycji na styku w naszym wirtualnym studio. Serdecznie witam ponownie Panią Mariolę Banaszczyk z Warszawy. Może tylko dopowiem, wychowawczyni i 20-letni pedagog w jednej ze szkół średnich w Warszawie. Dobrze powiedziałem, Pani Mariolu?
Tak. Szczęść Boże wszystkim, dokładnie wszystko się zgadza.
I bardzo serdecznie też witam naszego opiekuna, księdza Macieja Cepielika.
Misjonarza. Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim.
Misjonarza świętego Wincentego Paulo.
Tak, zgadza się.
Dzisiejszy nasz temat, moi drodzy, objawienia Maryi jako nieustanna troska o nas. Może rozpocznę od cytatu z książki ojca Tomasa Mertona. W swojej książce Siedmiopiętrowa Góra tak napisał: Matko Boża, ileś to razy przychodziłaś, przemawiając do nas z gór, lasów, pagórków, a my cię nie usłuchaliśmy. Jak długo jeszcze będziemy głusi na twój głos i wystawiać będziemy nasze głowy w szczęki piekła, które nas przeraża? Proszę księdza, może ksiądz nas właśnie wprowadzi na temat objawień. Wiemy, że po śmierci ostatniego z apostołów objawienia maryjne zalicza się do objawień prywatnych. Bardzo prosimy.
Tak, przede wszystkim tak chciałbym się odnieść do tych słów, które zostały tutaj zacytowane Tomasza Mertona. Bardzo takie głębokie i poruszające też słowa, które wskazują na to, jaka jest też relacja Kościoła wiernych do Maryi, która gdzieś w jakiś sposób jest postrzegana jako nasza orędowniczka, jako dar dany przez Boga. Można powiedzieć, że Maryja jest pierwszym z członków Kościoła i też w jakiś sposób przyświeca swoim przykładem wszystkim wierzącym na tej drodze wiary do Boga. Natomiast jeśli chodzi już o same objawienia, to można powiedzieć, że w zasadzie objawienie, tak jak to pan już Stanisław wspomniał, objawienie prywatne, wszelkie objawienia prywatne nie dodają nic, jeśli chodzi o treść, do objawienia publicznego. Czyli objawienie, które w pełni, swoją pełnię osiąga w Jezusie Chrystusie. Jeśli to tak można systematycznie ująć, no to objawienie publiczne to jest właściwie wszelkie działanie Pana Boga, które ma na celu ujawnienie się człowiekowi, to znaczy jego istnienia, jego zbawczej woli i tego, jaki jest, jego natury. Czyli można powiedzieć tak, Bóg istnieje, bo się ujawnia w objawieniu, poznajemy go, jakim jest, przez objawienie i poznajemy, że chce naszego szczęścia, chce nas doprowadzić do jedności ze sobą. To objawienie miało miejsce w zasadzie od początku istnienia człowieka. Gdzieś można rozróżnić objawienie na kosmiczne i objawienie historyczne. Kosmiczne to jest to, o którym poniekąd moglibyśmy powiedzieć, że w jakiś sposób dotknęli tego nawet już filozofowie pogańscy, którzy twierdzili, że musi istnieć jakaś praprzyczyna istnienia wszystkiego, ponieważ z istnienia stworzeń wnioskuje się, że musiała istnieć jakaś zasada, która dała po prostu istnienie wszystkiemu innemu. I to właśnie, można powiedzieć, wynika z objawienia kosmicznego, czyli z istnienia wszechświata i z istnienia stworzeń. Wnioskujemy, że musi być jakaś przyczyna, dzięki której to wszystko istnieje. No i oczywiście objawienie historyczne, które się ujawnia przede wszystkim chyba w historii narodu wybranego, w którego historii Bóg działa. I to właśnie objawienie osiąga swoją pełnię w Jezusie Chrystusie. Dlatego mówimy, że objawienie zakończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła, bo to byli, można powiedzieć, apostołowie byli naocznymi świadkami działalności Jezusa Chrystusa. Czyli można powiedzieć, że objawieniem Boga było wszystko, co czynił Jezus Chrystus. Cała jego egzystencja na tej ziemi i wszystko, z czym zetknęli się apostołowie, jest w zasadzie objawieniem. I właśnie w osobie Jezusa Chrystusa Bóg objawił się w pełni. Można by przytoczyć tutaj słowa świętego Jana od Krzyża, który powiedział, że w Jezusie Chrystusie, który jest jedynym słowem Boga, Bóg wypowiedział wszystko o sobie i już nic w żaden sposób nie ma możliwości tego uzupełnić. Bo Jezus Chrystus jest jedynym słowem, czyli Bóg nie może już więcej nic o sobie wypowiedzieć, poza to, co zostało w pełni objawione w Jezusie Chrystusie. I dlatego właśnie mówimy, że objawienie publiczne zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Natomiast jeśli chodzi o objawienia prywatne, to mamy, można powiedzieć, z nimi do czynienia w zasadzie przez całą historię Kościoła. To, co charakteryzuje właśnie objawienia prywatne, to przede wszystkim to, że w jakiś sposób nie mogą one być sprzeczne z duchem Ewangelii, czyli z duchem objawienia publicznego, z tym, co przekazał Jezus Chrystus. I można powiedzieć, że to jest taka jedna główna, najważniejsza podstawa, dzięki której określa się, czy to objawienie prywatne jest prawdziwe, czy nie, czy jest autentyczne, czy nie. Oczywiście można powiedzieć, że jest jeszcze wiele innych kryteriów i w zasadzie podstawą przyjęcia, uznania danego objawienia jest spełnienie wszystkich kryteriów, które się analizuje, czy zostały spełnione, czy nie. W historii Kościoła jest dużo tych objawień, oczywiście. Pewnie szczególne miejsce zajmują objawienia maryjne, o których też będziemy mówić. Natomiast można też wspomnieć, że Pan Jezus również się ukazywał w historii, chociażby świętej Marii Małgorzacie Alako, której przekazał to orędzie właśnie pierwszych piątków miesiąca. Cześć do Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest jedno objawienie. Świętej siostrze Faustynie, której właśnie było przekazał orędzie o miłosierdziu Bożym, ale można powiedzieć, że w zasadzie to wszystko też zawiera się w objawieniu publicznym. To, co można powiedzieć o objawieniach prywatnych, jest to na pewno dar dany człowiekowi, który podkreśla pewne prawdy zawarte w objawieniu publicznym, objawieniu, które mamy w Piśmie Świętym i tradycji, w danej epoce historycznej, gdzie w jakiś sposób szczególny Bóg chce zaakcentować pewne prawdy. Na pewno z jednej strony jest taki, można spotkać w Kościele taki pewien negatywizm, takie negatywne podejście, że skoro objawienie prywatne nic nowego nie wnoszą, to w takim razie nie są w ogóle potrzebne i w sumie przyjmuje się, że w zasadzie nie są one konieczne do zbawienia. Ale z drugiej strony, jeżeli przyjmuje się, że mają one pochodzić od Boga, to mają też jakiś swój cel. Ja tutaj znalazłem fragment z katechizmu Kościoła katolickiego. Pozwolę sobie go zacytować. Ekonomia to jest punkt 66 w katechizmie. Ekonomia chrześcijańska jako nowe i ostateczne przymierze nigdy nie ustanie i nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chociaż jednak objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione. Zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie w jego znaczenie. Czyli można powiedzieć, można by zinterpretować te słowa, że objawienie publiczne to jest już jakiś dar, coś, co już mamy w ręku, ale cały czas to nic już więcej nie otrzymamy, ale ciągle to poznajemy jako dar. I myślę, że w tym kontekście można też mówić, że pewną rolę, pewne znaczenie mają też objawienia prywatne.
To mogą być interpretacją przecież, nie?
Tak, tak.
Trzeba to też tak odczytywać, jako interpretacja tego objawienia zakonnego.
Tak, i myślę, że to z mojej strony na razie to tak pokrótce chciałem mniej więcej spojrzeć na to zagadnienie. I myślę, że na pewno to, powrócę jeszcze do słów Tomasza Mertona, że na pewno warto popatrzeć na objawienia, czy też szczególnie teraz już będziemy mówić o objawieniach maryjnych, jako na pewien dar, który jest dany Kościołowi. I oczywiście zrozumiała jest też ostrożność Kościoła ze względu na to, że objawienia niekoniecznie zawsze muszą być prawdziwe. I dlatego, jeśli chodzi też o czystość wiary, o depozyt wiary, dlatego też jest zauważalna taka ostrożność Kościoła w podejściu do tego zagadnienia. Niemniej warto ten dar przyjmować, w sposób starać się go zrozumieć i może to być też, te objawienia mogą prywatne, mogą być dla nas pewnym drogowskazem, który nam też pogłębi też naszą relację z Bogiem i właśnie pozwoli nam głębiej wejść w tajemnicę Chrystusa, którą przekazuje nam objawienie publiczne.
Tu jeszcze tylko, zanim oddam głos Pani Marioli, to chciałem dopowiedzieć, że właśnie w historii chrześcijaństwa odnotowano ponad 1000 objawień, w tym 500 szczegółowych przekazów o objawieniach maryjnych. I spośród tej wielkiej liczby Kościół zatwierdził tylko objawienie o nadprzyrodzonym charakterze, między innymi w Guadalupe, czy też w Paryżu, w La Salette, u nas w Polsce w Gierszwałdzie, w Fatimie, w Lourdes. Dzisiaj na pewno wszystkich objawień, wszystkich tych miejsc jakoś nie dotkniemy w naszej audycji, ale może zaczniemy właśnie od objawienia Matki Bożej w Lourdes, które miało miejsce 11 lutego 1858 roku. Przed dwoma dniami była kolejna rocznica tego objawi. Pani Mariolu, Pani była na pewno w Lourdes.
Ja tylko tak powiem, że jakby przyjrzeć się tym wszystkim orędziom maryjnym, to tak naprawdę w każdym miejscu Maryja wzywa do tego samego. Oczywiście to też jest niesamowite, że najczęściej objawia się dzieciom, prostym, takim maluczkim, ale o bardzo pięknych sercach. Więc to jest też chyba taki cud, że nie tym wszystkim wykształconym teologom, filozofom, tylko właśnie dzieciom. I tak ich prowadzi, i tak im pomaga, że w efekcie miejsca, w których ona się objawia, te miejsca stają się sanktuariami. Jej zwykle sanktuariami. A tak naprawdę przyglądając się tym orędziom, to tak sumując, do czego Matka Boża wzywa? Wzywa do postu, wzywa do pokuty, oczywiście wzywa nas do nawrócenia, za każdym razem nawracajcie się. Wzywa nas do modlitwy, prosi o czytanie Pisma Świętego. No i oczywiście sakramenty, są bardzo ważne sakramenty. I ja myślę, że jakbyśmy się tak wgryźli w te wszystkie, może nie we wszystkie, ale w większość tych orędzi, to zobaczymy, że jednak Maria tłumaczy też i prosi o pokój serca, o taką umiejętność przebaczania, bo to jest strasznie trudne i tak naprawdę chyba to zło, które się bierze w człowieku, właśnie się bierze stąd, od tego serca, w którym brak jest przebaczenia. Tak ja to troszkę widzę, ale i tak naprawdę do niczego nadzwyczajnego Maryja nie wzywa. Módlcie się, nawracajcie się, bierzcie pod uwagę posty, to są bardzo ważne. Powiedziała Maryja, że postem i modlitwą można wojnę zatrzymać. Więc to są takie zwykłe rzeczy, oczywiste dla nas katolików, one powinny być oczywiste. A czasem nas zadziwiają. Ojej, ale niesamowite. Ale Matka Boża powiedziała. Ostatnio te orędzia w Medjugorje, Maryja, ona tam dosyć często mówi o tym, żeby mocno się na nowo modlić, ponieważ szatan jest silny. I to też nie, jak ja na to patrzę, to też nie jest nic nadzwyczajnego, bo to, że szatan jest silny, widzimy wokół. To nie jest przyszedna taka nowość. Do Lourdes. W Lourdes, tak, teraz rocznica nie tak dawna i znowu. Zwykła dziewczynka. Szum, powiew i postać. I znów dziecko nie wierzy. Wszędzie praktycznie podobny scenariusz, prawda? Dzieci nie dowierzają. Maryja się, no tutaj w Lourdes trochę potrwało, zanim się dzieciom przedstawiła. I przedstawia się w taki sposób, że od razu wiadomo, że to mówi ktoś spoza, powiedzmy, mieszkańców, bo o tej doktrynie niewiele osób wiedziało, jak się przedstawiła, prawda? Ja jestem niepokalane poczęcie. Tak sobie myślę, że Maryja nie przez przypadek wybiera te dzieci, bo dzieci są wierne. One są wierne wszystkiemu. Dziecko jak zaufa, to ufa tak na 100%. Jak w coś wierzy, to wierzy tak na 100%. I tak naprawdę Maryja pokonuje wszelkie trudności. Wszelkie. Pomaga tak prowadzić te dzieci, że to, co zaplanowała, pomału się wypełnia. I te trudności, które te dzieci muszą pokonać, one są w zasadzie podobne w każdym miejscu, jakbyśmy się tak przyjrzeli. Ale dzieci ufają, a Maryja pomaga, bo to przecież najpiękniejsza, najlepsza z matek. Nikt nie jest tak troskliwy, jak ona. Od niej się można tylko uczyć. I tak człowiek będzie niedoskonały.
Jeszcze tutaj powracając, znaczy kontynuując ten wątek z Lourdes, to jest naprawdę wspaniały testament świętej Bernadety Subiru. Ja mam takie odczucie, że właśnie poprzez te objawienia, poprzez rozmowę z Matką Bożą, ona, ta mała dziewczynka, Bernadeta, nabrała wielkiej miłości do Pana Boga. Dlatego, że nie tylko, że poświęciła całe swoje życie, to za wszystko Panu Bogu dziękowała. Za każdą po prostu drobnostkę, za każde niedomaganie, za chorobę, za to, że tak pisze, dziękuję Ci, mój Boże, za prokuratora i komisarza, za żandarmów, za twarde słowa księdza proboszcza. Proszę sobie wyobrazić. Jak...
No, wie pan, to jest to właśnie, o czym mówię. Te dzieci naprawdę napotykały ogromne trudności. Ale z tym zaufaniem, które mają w sercu i z pomocą Maryi te trudności są pokonywane. Tak Bernadeta, jak i nawet te dzieci w Medjugorje też. To były czasy komuny, głębokiej komuny. Uznano, chciano, zresztą tak jak z Bernadety, chciano zrobić psychicznie chorych. Maryja na to nie pozwala. Ona w Lourdes przedstawia się, jestem niepokalane poczęcie. W Medjugorje mówi, jestem błogosławiona dziewica Maryja. Jedno z dzieci, opowiadając swojej babci tę historię, babcia, nie wiedząc, no bojąc się też o swoją wnuczkę, mówi, jak będzie następnym razem ci się pokazywała, to weź wodę święconą i ją pochlap, tę postać. Dziecka tak zrobiła, wzięła wodę święconą, jak na podwór Matka Boża się pokazała po raz kolejny, to Dziecka znienacka tą wodą święconą chlusnęła w Maryję. Ona się tylko uśmiechnęła. Przecież doskonale wiedziała, co było zaplanowane. mnie, ja nie mam takiego nabożeństwa do osób widzących, bo Pan Bóg wybiera, tutaj też Maryja wybiera. Mnie oni nawet tak bardzo nie fascynują, jak same te orędzia, jak to, o czym i o co Matka Boża prosi i to, co się potem dzieje, bo to jest niesamowite, co się później dzieje. To, co sobie Maryja zaplanuje, to co chce, no jeśli ma być źródełko, będzie źródełko. I ona to sprawia, będzie źródełko. Jeśli ma być sanktuarium, będzie sanktuarium. Wszyscy, którzy jadą do Meczugorje, jak ja wsiadają nam do autokaru, ja im mówię, słuchajcie, ja was proszę, my tam nie jedziemy dla widzących. Wy zostawcie tych widzących, oni nie są ważni. My tam jedziemy dla Pana Jezusa, jedziemy dla Matki Bożej, a przede wszystkim jedziemy pojednać się z Panem Bogiem. Bo Meczugorje jest niesamowitym miejscem pojednania. I nie jeden ksiądz, który był ze mną w Meczugorje, powiedział już mi, że w wielu miejscach, teraz ostatnio ksiądz taki medialny był z nami, pozdrawiam księdza Jarosiewicza, Piotra Jarosiewicza, i ksiądz powiedział, że był w bardzo wielu miejscach na świecie i zwykle robi się najpierw zdjęcia. A do Meczugorje się jedzie i tam się najpierw modli. I to rzeczywiście jest widać. Ksiądz spowiadał do pierwszej w nocy codziennie. Mi już go było po prostu szkoda. Mówi, księże, niech się on wygoni pod kościół. Bo naprawdę, ale tak bardzo ludzie potrzebują tej spowiedzi, tak bardzo. A dzisiaj wczoraj chyba rozmawiałam z Małgosią. Małgosia, jesteś to, znaczy pisałyśmy. I Małgosia powiedziała, że w Guadalupe było przepięknie, ale były puste konfesjonały. Wiesz, jakby inna kultura tego wszystkiego. Więc, no właśnie, ale to pojednanie ksiądz potwierdzi. Przecież to jest bardzo potrzebne. A my jesteśmy tacy, my tak jakby nie rozumiemy tej powagi sytuacji. Że w tym konfesjonale tam powinno zostać wszystko. Wtedy się łatwiej żyje, tak myślę. Nie do końca tak łatwiej, ale, bo Pan Bóg na inne tam nas przygotowuje sytuacje. Ale tak.
Na pewno znaczącą taką częścią i przekazem tych objawień jest zawsze wezwanie też do pokuty i do pojednania z Panem Bogiem, do właśnie takiego nawrócenia. I tutaj w tym kontekście. Tak. I w tym kontekście właściwie, no, można by tak powiedzieć, że w tym jest zawarte tak, że zawsze można by powiedzieć, że w tych objawieniach podchodzi się od strony takiej negatywnej ludzkości, ale z drugiej strony jest to też wyraz takiej też zależności od Pana Boga, uznania też swojej słabości i w zasadzie jest to w jakiś sposób też pozytywne orędzie, że w zasadzie w Bogu mamy miłosiernego Ojca, do którego zawsze możemy się zwrócić, zawsze możemy powrócić z naszych, można powiedzieć, bezdroży, dlatego w jakiś sposób też to jest orędzie nadziei. I to jest jak najbardziej w duchu ewangelicznym też. Sam Jezus wzywa do nawrócenia. Po to głosi, przechodzi, można, tak jak jest wspomniane w Ewangelii, obchodził miasta i wioski i głosił dobrą nowinę. I wzywał do nawrócenia, więc jak najbardziej wzywanie do nawrócenia to jest coś, co jest integralną częścią w zasadzie przepowiadania też Kościoła i misji Kościoła, więc tutaj można powiedzieć, wszystko, można powiedzieć, się zgadza. Natomiast to chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co Pani też powiedziała już o widzących. Prawda jest w zasadzie taka, że zawsze należy potraktować też widzących jako narzędzia w ręku Pana Boga i nie można właściwie od ich świętości czy braku świętości uzależniać wartości objawienia. Gdzieś można powiedzieć, że poniekąd mogło być nawet tak, że w historii Kościoła, że objawienia mogły być prawdziwe, a widzący mogli źle wykorzystać. To też jest możliwe, bo w jakiś sposób nie jest to od siebie zawsze, można powiedzieć, tak idealnie zależne. Gdzieś jeżeli widzący są wynoszeni do chwały ołtarzy, to też ze względu na te cechy, które, że tak powiem, heroiczność cnót, można powiedzieć, że same objawienia jakby nie nadają im tej rangi świętości, tylko to, w jaki sposób też wypełnili wolę Bożą w swoim życiu. Co do tego właśnie, co też Pani wspomniała o tym, w jaki sposób dzieci też odważnie podchodziły, czy to w Fatimie, czy Bernadetta w Lourdes. Pani wspomniała o tym właśnie, że dziękowała za wszystko. I to też jest właśnie takie, taka postawa, o której można powiedzieć, że jest bardzo dojrzałą postawą życia wewnętrznego, życia estetycznego. Gdzieś, jakbyśmy nie popatrzyli na jakiekolwiek dzieła mistyczne, dzieła różnych szkół teologicznych, to zawsze gdzieś będzie się tam przewijała, że właściwie treścią życia chrześcijanina i dążenia do Boga jest wypełnianie woli Bożej. Czyli w ten sposób można powiedzieć, że dziękując za te wszystkie okoliczności, jest to uznanie, że nawet przez te okoliczności, można powiedzieć, wiatr wiejący w oczy, widzę, że Bóg w ten sposób mi to zsyła dla mojego właśnie wzrostu duchowego. I można powiedzieć, że takie dziecięce też dziękowanie za te okoliczności jest takim głębokim zawierzeniem, że Bóg wie, co robi w moim życiu i ja przyjmuję tą Jego wolę, te okoliczności, które zsyła. Więc myślę, że przykład właśnie prostego dziecka Bernadety jest tutaj też takim znaczącym można powiedzieć przykładem z takiej dojrzałej postawy duchowej, estetycznej.
Jeśli mogę, teraz mi się przypomniała taka historia, całkiem niedawno, bo to historia z lata, a propos tej sytuacji dotyczącej pojednania. No tak jak już pan Stanisław wie, ja pracuję w Warszawie, to takie nie jest proste z wiarą i tak dalej. Jest mnóstwo, nie chcę nikogo obrażać, broń Boże, jest mnóstwo cudownych dzieci, też wierzących, ale jest mnóstwo, które po prostu nie wierzą, też chcą odejść od kościoła i to jest takie dosyć trudne. Dzieci, które się zmagają z chorobami psychicznymi, dzieci, które się zmagają z próbami samobójczymi, z samotnością bardzo często. I zabrałam na pielgrzymkę pewną dziewczynkę, nie chcę tak bardzo dokładnie, żeby też tak nie uszczegółowić, tylko chcę powiedzieć jej historię. Taka mocno zbuntowana, bardzo mocno zbuntowana. Ona w zasadzie to nie wiedziała, że jedzie na pielgrzymkę. Ona wiedziała, że jedzie do ciepłego kraju, będzie się opalać. I z taką myślą jechała. W autokarze się zdziwiła, jak zaczęliśmy odmawiać różaniec, więc ona przespała, całą drogę przespała. Cudowna dziewczynka, tak naprawdę cudowny człowiek. Kiedy wchodziliśmy na Podbrdo, to był festiwal młodych, kiedy wchodziliśmy na Górę Objawień różańcem, ona uznała, że nie będzie się forsować, bo to jest szkoda zachodu, poczeka na dole. Ja oczywiście gdzieś tam szukałam po drodze, bo one były we dwie. I tam było mnóstwo, tam było w tysiącach ludzi, kilka tysięcy ludzi, prawie 10, więc naprawdę było dużo ludzi. I nie mogłam jej odnaleźć. Potem się dowiedziałam, że one w ogóle nie weszły. I sobie myślę, no Maria, naprawdę nawet tam nie weszły? I taka mi przychodzi myśl w sercu, no, że ja muszę tam sprawić, żeby one poczuły tę Maryję. No to tak przy śniadaniu mówię, wiecie co, dziewczyny, mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Wy dzisiaj wygrałyście dzień ze mną. Dzień, cudowny dzień, cały spędzimy razem. A my mamy autokar pielgrzymów. Wszystko spoczęło na Kasi. Kasiu, dalej ci za to będę bardzo dziękować. Kasia mi, dobra, weź je. I rzeczywiście je wzięłam. Mówię, no to słuchajcie, dziewczyny, no to zaraz na to pójdziemy sobie. Pokażę wam to Medjugorje, tak już prywatnie wam wszystko pokażę. I poszłyśmy rzeczywiście, im pokazałam te miejsce, takie ważne Medjugorje. One były takie nawet mocno tym zainteresowane, ale moim celem była Góra Objawień. Mówię, no tam Maria się... I tam idziemy. Oczywiście dodam tylko, że strój ich był... no mocno wymagał strój, jakiegoś... No niekoniecznie stosowny, o tak to powiem. No dobra, wchodzimy na tą górę objawień. Mówię, słuchajcie, no tutaj jest góra, proszę bardzo, wchodzimy. To nawet tam, to nie jest jakaś forsująca górka, bez przesady. Ja myślałam, że one mi tam zejdą, one ledwie weszły, a to jest naprawdę bardzo nisko. To jest takie 15 minut takiego szybkiego wejścia. Nic takiego forsującego. Mówię, ja myślałam, że one udają. Weszłyśmy na tą górę objawień. I sobie myślę, tak przed tą Marią stanęłam, oklęknęłam i mówię, Mario, a te kamienie tak parzyły, że nie można było klęczyć. I, no bo 47 w słońcu. Mario, proszę cię, weź je ogarnij, bo jak ty ich nie ogarniesz, to ja sobie sama nie poradzę. Nie ma takiej w ogóle możliwości, żebym ja sobie dała radę. Ja to przeprowadziłam je do ciebie, będę tu tyle, ile ty chcesz i ty to załatw. A do nich mówię, weźcie tam sobie gdzieś, usiądźcie pod, na jakimś kamyczku w cieniu pod drzewem, bo mi troszkę tu zejdzie, ja mam do odmówienia 3 części różańca. A ja te części różańca mówiłam normalnie, jakby nie wiem, jak, no tak wolno, jak nigdy, no mówię, niech ta Maryja działa. W tym czasie napisał do mnie taki inny organizator, tam miał do mnie jakąś sprawę. No to ja mu takie zdjęcie z ukrycia zrobiłam, że jestem na górze, pytał mnie, gdzie jestem. Chciał się ze mną spotkać, więc napisał mu zdjęcie, jestem na górze objawień, mam taką trudną sytuację, mam takie trudne przypadki dwa i czekam, aż Maryja to załatwi. On mi odpisuje, Maryja właśnie to załatwia. No i żeby nie przedłużać, jesteśmy, ja już odmówiłam, ja myślałam, że tam będą się niepokoiły, że będą mnie naciskały, żebyśmy już kończyli. Nie, one były bardzo cierpliwe. Nawet później przyszły tak bliżej mnie, uspokajały tych, którzy tam przychodzili, byli tacy głośniejsi. Też mnie to zaskoczyło, myślałam, no, Maryja działa, coś się zna rzeczy. No i ja już skończyłam, mówicie, co teraz tak cały dzień już jesteśmy razem, mówię, pójdziemy coś zjeść, a teraz idźcie pożegnać się z Matką Bożą. I wsłuchajcie się, co ma wam do powiedzenia. I to, co mnie zaskoczyło, one takie roznegliżowane, bo to były takie bardzo krótkie spodenki, bardzo takie bluzeczki na takich wielkich dekoltach, no było bardzo gorące, więc one się tak ubrały, jakby na plażę szły bardziej niż na przedwizerunek Matki Bożej. I mówię, tylko mi wstydu za bardzo nie przynieście, ja tam pójdę trochę dalej, żebym ja się do was za bardzo nie będę przyznawała, że jesteście ze mną. Oczywiście śmiejąc się, ja patrzę, a one klęczą na tych kamieniach, na których ja nie byłam w stanie 10 sekund wyklęczeć, a one klęczą i klęczą i klęczą. Mówię, Maryjo, ale ty jesteś cudowna. Działaj, błagam cię, działaj. No, tam poczekam, one chwilkę, taką duszą chwilkę się tam pomodliły. Tak sobie ja wtedy też myślałam. Podeszły do mnie, schodziłyśmy drugą stroną i nie odzywam się nic, idę. I czekam, aż mi coś powiedzą. I mówią do mnie, słuchaj, czy to jest możliwe? To jedna, że Matka Boża coś mi powiedziała? Ja mówię, tak, oczywiście. Ja mówię, chcesz nam powiedzieć, co powiedziała? Ja ona mi powiedziała. I mówi, wiesz, ja od tego powinnam zacząć wszystkie moje terapie. Od tego, co usłyszałam tam od Maryi. Myślę sobie, trzeba ku 3 razy, póki gorąco. I mówię do niej, posłuchaj, a może pomyślałabyś o pojednaniu z Panem Bogiem. To takie ważne, to takie potrzebne. Ona tak na mnie popatrzyła i mówi, wiesz, pomyślę. Matko, ale cudownie. Ale schodzimy i później tam rozmawiałyśmy, potem też tam coś mi przyszło do głowy i mówię do niej, wiesz co, wejdź do mnie, bo chciałabym cię coś zapytać. Też coś tam, no gdzieś mi przyszło takie różne myśli, więc chciałam to z nią jeszcze skonsultować. I mówię do niej, dlaczego ty nie chcesz iść do tej spowiedzi? Boisz się czy co? Regułki nie pamiętasz? No bo to zwykle ludzie mówią, ja nie pamiętam regułki. Ona mówi, nie, wiesz co, bo Pan Bóg mi nie przebaczy. Ja sobie myślę i mówię jej, słuchaj, coś, co ty byś musiała zrobić, żeby ci Pan Bóg nie przebaczył. Pan Bóg przebacza każdemu, bo Pan Bóg jest miłością. On jest najszczerszą, największą, najpiękniejszą miłością. Nie ma takiej możliwości, żeby Pan Bóg, jeśli ty tylko tego chcesz, ci nie przebaczył. Więc pomyśl o tej spowiedzi, zaczęłyśmy rozmawiać. I ona mówi tak, naprawdę myślisz, że Pan Bóg mi przebaczy? Naprawdę myślisz, że Pan Bóg mnie kocha? Ja mówię, ja nie myślę, jestem pewna. On cię stworzył z miłości do ciebie. Więc nie ma takiej innej opcji. Proszę sobie wyobrazić, że 23:30 jechałyśmy do kapłana, który zgodził się ją wyspowiadać. Wyspowiadała się. Powiedziała do mnie, że nigdy nie czuła w sercu takiej ulgi jak wtedy. To było jej bardzo potrzebne. Powiedziała, w ogóle tak wyglądają tutaj te spowiedzi? To taka jest to spowiedź? Nie taka odpukana, tylko tak się siedzi, rozumiem, mówi, wiesz, ksiądz mi w ogóle opowiadał też o takich swoich sprawach. Tak to wygląda. Ja mówię, no tak jak się chodzi, to tak to wygląda. I ona była taka w ogóle zafascynowana tą spowiedzią. Ten różaniec, co już odmawiała z taką miłością do Pana Boga, w ogóle taką w każdą modlitwę. A wcześniej nic. Wcześniej sobie siedziała, opalała się, miała w nosie. To było dla niej. I powiedziała, że to miejsce sprawiło, że ten pobyt na tej górze sprawił, że ona jakby zrozumiała, że naprawdę jest ważna dla Boga. I to jest chyba ten taki cud właśnie w tych wszystkich miejscach, gdzie Maryja się objawia. To, że ludzie idą i dostają takiego w sercu, no nie wiem jak to nazwać, takiego poczucia, że Pan Bóg naprawdę ich kocha, stworzył ich i ich naprawdę kocha. I to cierpienie, na które nas Pan Bóg wystawia, bo to nie jest tak, że przecież wiara w Boga, wiara w Maryję, wiara w Jezusa to jest coś łatwego. No to nie jest łatwe. zwłaszcza jeśli wchodzi się w takie głębsze relacje, bo to jest coraz trudniej, jak ja to mówię, te levele są coraz trudniejsze, ale jakie ubogie byłoby nasze życie, gdyby ich nie było. Więc ta ufność do Boga, którą powinniśmy w sobie mieć, a która jest niezwykle trudna, ja myślę, że nam pomaga się rozwijać duchowo przede wszystkim. Przepraszam za ten długi wywód, ale chciałam powiedzieć słuchaczom, żeby wiedzieli, że to wszystko jest możliwe, że jak otworzą swoje serca, to jest wszystko możliwe.
Nie, na pewno takie świadectwa też są ważne i one warto też w jakiś sposób również dobrym nas umacniają i też są takim świadectwem w takim wymiarze duszpasterskim. Rzeczywiście, co wnosi, co może takie miejsce też święte wnosić. No, jeżeli mogę tak krótko dopowiedzieć w kwestii Medjugorje, no to wiadomo, że Kościół nie może się w tej sprawie wypowiedzieć ostatecznie, dopóki objawienia się nie zakończą. Natomiast był tam wizytatorem z ramienia papieża Franciszka arcybiskup Hozer i on właśnie w pozytywny sposób wypowiedział się o właśnie w kwestii duszpasterskiej tego miejsca, w tej sferze duszpasterskiej, że dzieje się właśnie dużo dobrego, więc na pewno Pani świadectwo też jest takim właśnie też potwierdzeniem tej tezy arcybiskupa, że jest to szczególne miejsce, w którym Pan Bóg działa.
Naprawdę, tam każdy, kto był, to wszyscy są zaskoczeni tą ilością osób, które chcą się z Panem Bogiem pojednać. Bo to nie jest miejsce, gdzie się spowiada kilka osób. Tam się godzinami stoi w kolejce. Naprawdę godzinami, żeby zostać wyspowiadanym, żeby się pojednać z Panem Bogiem. I to nie są takie odklepane, odpukane wyspowiedzi, tylko są naprawdę bardzo, bardzo głębokie rozmowy. Ja myślę, że to właśnie z tego też wynika, że tam Pan Jezus jednak nad tym wszystkim czuwa tak jak trzeba i prowadzi kapłanów. Nie na próżno Matka Boża prosi, żebyśmy się modlili za kapłanów, wybrańcy jej syna. Naprawdę bardzo wiele jest też takich świadectw, które na przykład mówią, a stałem w kolejce do tego księdza, a nagle nie z gruszki, nie z pietruszki pojawia się jakiś inny, a dobra, pójdę do niego i to była spowiedź mojego życia. Wyrzuciłem wszystkie takie brudy, wszystkie takie historie, które się wstydziłem przez na przykład całe życie powiedzieć, czy wstydziłam. A jednak tam się to wszystko zostawia. I to jest chyba najważniejsze. Tam, tak jak mówię, nie są ważni ci widzący. Oni są ważni oczywiście, bo to przez nich Maryja do nas mówi. Ale przecież my Maryi nie widzimy, tak jak oni ją widzą. My powinniśmy wsłuchać się w to, co ona do nas mówi i jednak realizować to, co Matka Boża, to, czego Matka Boża od nas oczekuje, bo tak naprawdę ona nie oczekuje niczego wielkiego. Ona oczekuje tego chociażby, co chciałam, że ten katechizm przecież o tym wszystkim mówi. I Kościół od początku o tym mówi, Pan Jezus też od początku o tym mówił. Do tego dążył, żeby jednak być blisko Pana Boga. A bez modlitwy się nie da, bez sakramentów się nie da, bez pokuty się nie da. Bez postu chyba też się nie da, to dla mnie najtrudniejsze, ale jakoś się staram. Najtrudniejszy dla mnie jest post. Ale myślę, że jak poproszę szczerzej Pana Jezusa, nie tylko tak poproszę, Panie Jezu, przymknij oko, tak dzisiaj nie do końca mój post był postem. Ale myślę, że jak go tak szczerze kiedyś w serce poproszę, to jednak sprawi, że będę te posty odprawiała tak sumiennie, a nie tak, Panie Jezu, przymknij oko, bo tak z postami to tak u mnie jest, niestety.
Pani Maria Lustro, dziękujemy za to piękne świadectwo. Godzina 21.11, krótki przerywnik muzyczny. Przypomnę, że dzisiaj 483. wydanie naszej audycji na styku. W naszym wirtualnym studio w Warszawie gościmy panią Mariolę Banaszczyk oraz w Wiedniu księdza Macieja Cepylika. Moi drodzy, można też pisać do nas, podzielić się swoim świadectwem. Państwo na pewno odwiedziliście bardzo wiele sanktuariów maryjnych. Podzielcie się, napiszcie, nawet gdyby to było jedno zdanie, nawet gdyby to było zdanie: Matko Boża, dziękuję Ci, że byłam tam i tam. I też można telefonować 0677 627 4587. jesteśmy ponownie po krótkiej przerwie muzycznej, po bardzo pięknej pieśni śladami Maryi i otrzymaliśmy tutaj już kilka liścików. Pozwolę sobie je przeczytać. Mianowicie pan Artur pisze: teraz przecież żyjemy w czasach, gdzie przyznanie się do wiary uznawane jest za chorobę psychiczną, a facet, który twierdzi, że jest od dzisiaj kobietą, uważany jest za wzór odwagi. Jak więc ma ta młodzież nie być zagubiona i nie buntować się?
Ja widzę, że pan Artur bardzo lubi zadawać mi trudne pytania tego typu. Panie Arturze, cieszę się, że pan znowu jest, bo myślę, że to jest ten pan Artur, od ostatniego też zadawał trudne pytania. Jak ma się nie buntować? Dlaczego napisał pan, że uznawane jest przyznanie się do wiary jako choroba psychiczna? Nie wiem, może tak jest też. Natomiast, no może to jest taki nasz heroizm, może o to właśnie chodzi, że nie powinniśmy się Boga wypierać. Natomiast jeśli chodzi o mężczyznę, który udaje kobietę, niech pan sobie nie myśli, że to jest mężczyzna udający kobietę. To jest też dziecko, które myśli, że jest albo kobietą, albo mężczyzną. I niestety, ale dorośli bardzo te dzieci w tym wspierają. I to jest dramat. To nie jest dramat Pana Boga, tylko to jest dramat Pana, mój, moich koleżanek, Pana kolegów. To nie jest dramat nikogo innego, bo tych ludzi i do takiej sytuacji doprowadziliśmy my, Panie Arturze. My, ja, Pan i wszyscy inni. Bo my się zgadzamy na pewne zachowania, bo my je promujemy. Proszę popatrzeć, co mówi w tej chwili telewizja. Nie wiem jak austriacka, ale polska, wszystko jest źle. Ja wczoraj byłam w Bielsku-Białej na pięknej mszy. Znaczy, msza była cudowna jak każda msza, ale piękne kazanie ksiądz wygłosił o grzechu. I właśnie prosił, tak mówił bezpośrednio do ludzi, prosił, żeby się nie zachwycać grzechem. Bo w tej chwili, ja się z nim zgadzam, panuje taka fascynacja grzechem. Ojejku, takie zło. Ojejku, jakie ogromne zło. Ale dlaczego nie mówi się, ojejku, jaki ktoś zrobił kawał dobrej roboty? A my tak żyjemy. My żyjemy w świecie, gdzie promujemy zło, bo zło jest atrakcyjne. Bo tu jakiś potężny wypadek, oj, to się nam narobiło, a ten uderzył w tego, a tamtego zabił. Dlaczego nie mówimy o czymś dobrym? Dlaczego właśnie tak mało teraz mówimy o tym, że w Płocku kilka tysięcy mężczyzn przyjechało i z różańcem szło przez miasto, modliło się, nie wstydzili się różańca, przecież jakie to jest piękne. I wcale nie są wariatami. Bo ci, co myślą, że są wariatami, za chwilę do nich dołączą. Jestem przekonana, bo Matka Boża...
Byli tam też nasi przedstawiciele.
Cudownie. To jest właśnie piękne. To jest piękne. I można mówić sobie bardzo wiele rzeczy na temat księdza Chmielewskiego. Jedni są zwolennikami, inni nie. Jednak to dzieło, które stworzył, ono żyje. I naprawdę to jest kawał dobrej roboty. Kiedyś mężczyźni po ukrywaniu, a dzisiaj mężczyźni wychodzą, mówią, my idziemy dla Maryi z różańcem. My się tego różańca nie wstydzimy, nie boimy. I bo kiedyś, no ale taka jest prawda, o tym też przecież Maryja wielokrotnie mówiła w różnych orędziach i takich tych, no, oczywiście także z prywatnych, bo o nich rozmawiamy, że kobieta wierząca, żaden problem. I w domu wielkiego autorytetu nie ma. Ale mężczyzna wierzący, mężczyzna, który zaczyna klęczeć przed Bogiem, modli się, i widzą dzieci, będzie się modlił cały dom. I to jest prawda. Będzie się wtedy modlił cały dom. To jest jednak autorytet. Dla mężczyzna modlący się jest ogromny autorytet. Teraz tylko trzeba sprawić, żeby ci mężczyźni się nie wstydzili. Ale to od nas zależy, panie Arturze, ode mnie i od pana, czy będziemy promować mężczyznę, który udaje kobietę, czy będziemy to negować. Jak ja opowiadałam ostatnio, pamiętam, pan rozmawialiśmy o tym, podczas pandemii wielkiej w Warszawie strajk kobiet i różne z tym historie związane. Zabijamy. Jak zaczynamy z dziećmi rozmawiać, co wy popieracie? Zabijanie. Rozumiem, że wy popieracie zabijanie. Jak jeden mąż mi powiedzieli, że nie. Nie popierają. Oni popierają wolność wyboru. Czyli popieracie zabijanie. I trzeba im to tłumaczyć. To, czego my nie robimy dzisiaj z naszymi dziećmi, my po prostu z nimi nie rozmawiamy. My napiszemy im SMS-a, wydamy polecenie i na tym się kończy. Więc my musimy najpierw siebie zmienić. Jeśli zmienimy siebie, no to wtedy będziemy zmieniać świat. Świat się zaczyna zmieniać od nas, tak jak z przebaczeniem. jeśli tu się zmieni, to dopiero będzie się zmieniać cały świat. Ale nie od sąsiada zaczynajmy od siebie. Więc myślę, że zacznijmy od nas, panie Arturze. Pan jest silną osobowością, ja pana będę wspierać, więc damy radę. Od kogoś trzeba zacząć.
Jeśli mogę, ja się jeszcze krótko... Mogę się
odnieść. Proszę, proszę bardzo, księże.
Postaram się jak najkrócej w kwestii właśnie pewnych zachowań czy tendencji, które widzimy we współczesnej kulturze, jeśli to tak można jeszcze nazwać kulturą, no ale no jest poniekąd, jest to jakaś kultura, dlatego że jest to część działalności człowieka, ale w jakiś sposób wydaje mi się, że na pewno pewne zachowania, jeśli chodzi o kryzys tożsamości, jest spowodowane też, jest to efekt grzechu pierworodnego, czyli niedoskonałości człowieka. Niemniej gdzieś wydaje mi się, że pewnie rola też ludzi w tym całym procesie tak jest też utwierdzenie tej tożsamości, a jeżeli mówimy o młodym pokoleniu, to wydaje mi się, że jest szczególnie podatne na to, zwłaszcza w wieku dojrzewania, na wszelkie jakieś reperkusje, wątpliwości, które są zasiewane w ich umysłach. Więc szczególnie akurat taki moment w życiu, gdzie szczególnie powinno się podkreślać tą rzeczywiście integralność tożsamości, jeśli tak mogę ująć w takich krótkich słowach. Natomiast jeszcze do Wojowników Maryi, bo zostało to wspomniane też, to chciałem się tylko o jednej rzeczy powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o księdza Chmielewskiego, i to akurat bardzo doceniam, i to też jest znakiem pewnej takiej autentyczności i wierności Kościołowi, że on w zasadzie przyjmując, mając świadomość, że są wątpliwości i były rozmowy w jego sprawie, powiedział, że jeżeli zostanie mu przedstawione, co robi nie tak, on jest posłuszny Kościołowi. Tylko on czeka po prostu na to, jest gotowy coś zmienić, ale po prostu w takim kontekście, że nie, można powiedzieć, nie obraca się plecami, tylko mówi, okej, to jest jakieś tam dzieło, ja jestem gotowy wysłuchać, jeżeli rzeczywiście to zostanie tak przedstawione, jestem gotowy coś z tym zrobić. Czyli taka też gotowość i otwartość i posłuszeństwo Kościołowi, myślę, że to też jest jakiś taki wymiar, taki kryterium pewnej takiej owoców też dzieła i kapłaństwa, tak Jezus. Dobrze, przepraszam, to pan Stanisław tutaj sobie
tak. Ja się z księdzem zgadzam, jeśli chodzi o księdza Chmielewskiego. To posłuszeństwo jest widoczne i to jest piękne.
Mamy kolejne dwa liściki tutaj. Wspaniała audycja. Dziękuję księdzu Maciejowi za ciekawe wprowadzenie. Pani Mariola opowiada w taki sposób, że warto przesłać link do tej audycji do wszystkich pogubionych młodych ludzi i nie tylko. Pozdrawiam was ciepło. Natalka, nasza koleżanka redakcyjna. Dziękujemy, pozdrawiamy, Natalko. I pani Elżbieta napisała: Szczęść Boże, dziękuję za bardzo ciekawą audycję. Dziękuję Matce Bożej, że w ostatnich latach było mi dane być kilka razy w Kierzwałdzie. To jedyne miejsce w Polsce objawień maryjnych uznane przez Kościół i myślę, że bardzo wiele osób wie o tym miejscu, a jednak uważam, że za mało jest mówione o tym cudownym miejscu wybranym przez samą Maryję. Niewiele jest organizowanych pielgrzymek, by to miejsce poznać, by tam zawierzyć się Maryi i rozkochać się w niej. Serdecznie polecam i zapraszam do zapomnianego Kierzwałdu.
Dlaczego on nie jest zapomniany. On nie jest, absolutnie nie jest zapomniany. Tam naprawdę pielgrzymki, mnóstwo pielgrzymek do Kierzwałdu. Nie zgadzam się, że jest zapomniane.
Poniekąd może mało się mówi o tym miejscu, ale faktycznie dużo pielgrzymek tam przybywa. Tu w międzyczasie, kiedy nasi słuchacze słuchali muzyki, my tutaj też rozmawialiśmy, że trochę jest mało czasu, żeby o wszystkim wspomnieć, ale może będzie okazja, żeby porozmawiać w osobnej audycji na temat Kierzwałdu. Ja, można powiedzieć, byłem w Kierzwałdzie podczas wakacji, w minione wakacje. Odwiedziłem to miejsce, bo mam też tam kolegę, który jest tam duszpasterzem, więc...
Ale cudownie.
Więc miałem okazję i jego odwiedzić, i też zobaczyć to wspaniałe miejsce. I faktycznie dużo osób akurat przynajmniej to był, można powiedzieć, sezon pielgrzymkowy. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża, również z zagranicy. Widziałem samochody z niemieckimi blachami, więc można powiedzieć, że sanktuarium ma coś taki wymiar w jakiś tam sposób międzynarodowy.
Tutaj pani Elżbieta.
Ja dotarłam do takiego miejsca w Polsce.
Pani Mariolu, sekundkę, bo tu muszę dokończyć, bo nie dokończyłem tego liściku. Tutaj pani Elżbieta powołuje się, dlatego, że pod takim właśnie tytułem jest książka o tym wspaniałym miejscu, jednak nie pamiętam autora. Pozdrawiam serdecznie słuchaczka z Dolnej Austrii. Z Panem Bogiem. Dziękuję pani Elżbieto.
Podobnie. Ja podróżując po Polsce dotarłam też do takiego miejsca, które ma podobną historię jak Giedrzwałd. Tylko okazuje się, że jakby nikt się tym nie zajął. Z tego, co pamiętam, bo się troszeczkę tym zaczęłam szerzej interesować, osoba, która miała takie objawienie, gdzie to jest pod Rzeszowem, to, nie pamiętam teraz miejscowości, to jest pod Rzeszowem, Matka Boża też ją poprosiła o wybudowanie sanktuarium w tamtym miejscu, znaczy o zadbanie o to, żeby to sanktuarium powstało. I tam jest ogromny plac. I ja sobie tak myślę, proszę sobie wyobrazić, to były też takie czasy, chyba zaraz powojenne, jak dobrze pamiętam. I od tamtej pory tam nikt tej ziemi nie wykupił, po prostu nikt. Ta ziemia jest ogromna, więc sobie pomyślałam, że jak Matka Boża ma taki plan, to ona i tak to zrobi wcześniej czy później. To i tak się stanie. A to jest taki Lurd, takie polskie Lurd, bo tam właśnie też wybiło źródełko. I to źródełko też podobno ma takie właściwości jak w Lurd, ale to jest nieuznane, broń Boże, jeszcze Kościół w ogóle się tym nie zajął. Przynajmniej też te władze kościelne dotyczące terenów Rzeszowa też się tym nie zajęły nigdy. Podczas komuny, no to wiadomo, to było zakazane. Ale myślę, że jak Matka Boża będzie chciała to zrobić.
I mamy kolejny liścik od... No właśnie, posłuchajmy. Szczęść Boże, zachęcona słowami moimi, tutaj siostra pisze, by napisać choć jedno zdanie, chciałabym podziękować Marii za dwie ostatnie pielgrzymki do Medjugorje, prowadzone właśnie przez panią Mariolę i panią Kasię. Za pierwszym razem we wspólnocie błogosławieństw po zawierzeniu doświadczyłam ogromnej miłości Marii. Za drugim natomiast razem na drodze krzyżowej prowadzonej przez obie panie, pan Jezus dotykał serc wielu osób, które podchodziły przy kolejnych stacjach, przebaczając osobom, które ich poraniły, nie ukrywając łez i wzruszeń. Takiej drogi krzyżowej nie przeżyłam w życiu. Bardzo dziękuję za tą ciekawą audycję. Pozdrawiam serdecznie panią Mariolę, księdza Marcina i moją skromną osobę, siostra Sylwia. Dziękujemy, siostro.
Siostra to nasz anioł. To nasz anioł. Siostra jest niesamowitą postacią. Ja myślę, że kiedyś to jeszcze do księdza powinna dołączyć też siostra i nam poopowiadać o świętym Józefie. Bo siostra ma takie chody u świętego Józefa. Nie znam drugiej takiej osoby. Ona wszystko ze świętym Józefem załatwia i sprawiła, że takie samo nabożeństwo ze świętego Józefa. Siostra ma teraz moja córka.
Wierzę, bo święty Józef to jest takie bardzo, można powiedzieć, potężny.
Niedoceniony święty, czasem, ale tak. Potężny, tak, silny święty.
Tak, będzie, jeżeli świętego Józefa, będzie audycja z księdzem Tadeuszem Cichoniem, też z Polski, ale dokładnie, moi drodzy, bo to będzie 6 marca. Przed nowenną do świętego Józefa, godzina 21:31. Moi drodzy, mówiliśmy tutaj Państwo w naszym wirtualnym studiu, mówiliśmy o Giedrzwałdzie. Właściwie powiedzieliśmy, że chyba powrócimy do Giedrzwałdu, ale jedno tylko właśnie to życzenie Matki Bożej, która powiedziała, życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jak ważnym jest różaniec w przesłaniach, czy w objawieniach Matki Bożej? Właściwie w każdym objawieniu módlcie się.
Takie najdłuższe meczugorskie objawienie, najdłuższe. Trzy słowa. Módlcie się, koniec. Koniec orędzia. Tam jest wszystko. Tam jest zawarte wszystko w tych trzech słowach.
No, chyba jedno, tak, chyba najważniejsze też rzecz, bardzo ważne, może i z punktu właśnie widzenia tego czasu, jaki obecnie przeżywamy, to jest Fatima. Objawienia Matki Bożej w Fatimie. Te pierwszych 5 sobót miesiąca.
No, tak, dzięki Bogu te pierwsze soboty miesiąca, one są teraz takie rozpowszechnione i to chwała Bogu.
No, bo można powiedzieć, w jakiś sposób słuchacze Radia Droga, redaktorzy też się przyczyniają do tego, także można powiedzieć, że to orędzie jakiejś Matki Bożej z Fatimy też rozbrzmiewa również w Wiedniu.
Całe szczęście. Na całym świecie niech rozbrzmiewa, bo to bardzo poważne orędzie. Te pierwsze soboty, pierwsze piątki, pierwsze soboty to takie ważne dla nas przecież, żebyśmy je celebrowali i wiedzieli w ogóle, o co chodzi, bo to jest chyba też czasem takie najtrudniejsze, że no nie wszyscy wiedzą. Jak nie umiem tego odnieść. Ale to właśnie jesteśmy od tego, żeby o tym mówić głośno.
Jeżeli odwiedzamy, jeżeli jeździmy do tych sanktuariów, te sanktuarie odwiedzamy, kłaniamy się Matce Bożej, to i musimy też coś dla niej uczynić. Musimy jakąś pracę wykonać, nie tylko zajechać, popatrzeć, pomodlić się, tak, i dalej z powrotem. To by było za proste wszystko, za łatwe byłoby to wszystko. Jako przypomnę, że w Wiedniu od 40 lat są pierwsze soboty miesiąca obchodzone. Od 80.
Jeszcze raz, po 40 latach?
Od 40 lat. Od 83 roku.
Cudownie.
Tak. To tak, może właśnie 21:31, patrzę tutaj na zegar w moim tym skromnym studio. Może kilka już tak na koniec słów, proszę księdza, pani Mariolu.
O objawieniach powinniśmy, proszę księdza, powiedzieć to, co powiedziała Maryja. Módlcie się, nawracajcie się. Pamiętajcie, że Pan Bóg was kocha. Kochani, mówię teraz do słuchaczy. To chyba najważniejsze, co powinniśmy zawsze, o tym zawsze powinniśmy pamiętać. Pan Bóg nas kocha. On jest największą miłością. Walentynki, za chwilę napisała do mnie koleżanka o tych walentynkach, że powiedziałam, że Bóg nas kocha, a walentynki za pasem. Ale to jest prawda. Pan Bóg nas kocha. Jeśli będziemy widzieć miłość Pana Boga we wszystkim, co robimy, to będzie nam zupełnie lżej się żyło. Nie będziemy mieć pretensji do Pana Boga, więc tylko po prostu trzeba pamiętać, że On to wszystko robi z miłości. Wszystko. Każdą jedną rzecz w naszym życiu. Wszystko robi z miłości. Ogromnej miłości do nas. Bo On nas bardzo kocha. To my ludzie mamy kłopot, ale nie Pan Bóg.
No właśnie, co robić? Co robić, żeby nas dotknęła ta miłość Pana Boga?
Trzeba Mu ufać.
Bardzo wiele młodych ludzi właśnie się...
Modlitwa, wiadomo, że modlitwa jest podstawą do tego, żeby zbudować te relacje i zaufanie, ale po prostu trzeba ufać Panu Bogu, że wszystko, co się dzieje w naszym... Bo my mamy chyba z tym problem, Panie Stanisławie. Coś się dzieje w naszym życiu, o, to już o na pewno. Pan Bóg o mnie zapomniał, to na pewno Pan Bóg o mnie zapomniał teraz już. No bo jak On mógł, jakby mnie kochał, to by do tego nie dopuścił. To jest takie nasze ludzkie. Albo Panie Boże, niech się stanie tak, jak Ty chcesz, ale zrób to tak, tak, tak i to tak będzie dobrze. Czy to jest po Bożemu, czy po mojemu? No oczywiście, że po mojemu. Zawsze, no my ludzie tacy jesteśmy. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg w nas działał, ale najlepiej tak, jak my byśmy sobie to zaplanowali. No Pan Bóg ma inny na nas plan i trzeba Mu zaufać. Potem się okazuje, że ten plan był milion razy lepszy niż ten nasz. No ale to musi potrwać. Albo czasem też upadniemy. Trzeba wstać, otrzepać kolana i mówić, dobra, idę do przodu, Panie Boże, skoro tak chcesz, ale idź ze mną. Idź ze mną. Bez Ciebie nie dam rady. Bez Ciebie tego krzyża nie uniosę. Jak mam takie trudne czasy, takie trudne momenty, to jak idę przed Najświętszy Sakrament, mówię zawsze, Panie Jezu, tak ten krzyż biorę, oczywiście, bo bez niego do nieba nie wejdę, ale Panie Jezu, pomóż mi go nieść. I ja ufam, że On mi zawsze pomaga nieść. Ja to wiem, że On mi zawsze pomaga nieść, bo mi tak ciężko wtedy nie jest. Czyli wiem, że Pan Jezus go razem ze mną niesie. Ja myślę, że powinniśmy cały czas o tym pamiętać, że Bóg jest wielką miłością, wielką. My nie powinniśmy się Go bać w sensie takim, że nie wiem, On coś złego nam zrobi, jak nie będziemy, nie wiem, na przykład się modlić. Bo my jesteśmy naprawdę słabi. Pan Bóg też wie o tym, że my jesteśmy słabi. Ale musimy pamiętać, że jest nasz Ojciec. A żaden ojciec nie chce źle dla swojego dziecka. Żaden. Więc jeśli nas karci, no to karci nas po to, żeby nas wychować, żeby nas umocnić, żeby nam pokazać odpowiednią drogę, ale nas kocha. Zawsze, we wszystkim nas kocha. To tak walentynkowo.
Pani Marioli, może na koniec takie moje prywatne tutaj pytanie. Na pewno bardzo też wiele osób postawiło to pytanie. Właśnie jak podejść do takich młodych ludzi? Pani jest pedagogiem, pani jest też wychowawcą 20 lat młodego pokolenia. Jak przekazać, jak może taki świecki człowiek, właśnie jak pani, przekazać, albo jak pani to czyni?
Oj, to jest bardzo trudne. Ja mam bardzo łatwo w klasach pierwszych, kiedy uczę Biblii. To tam mam łatwo, bo tam sobie robię co chcę, że tak powiem, i zmieniam program nauczania na własne potrzeby, ale już później to się kończy. I ewentualnie jakimiś kontekstami mogę do tego nawiązać, ale ostatnio, że tak powiem, Maryja mnie albo Pan Jezus, na pewno oboje mnie poprowadzili. Miałam lekcję w klasie maturalnej o lekturze. Rozmawialiśmy o Judymie, czyli zupełnie niezwiązane absolutnie z Biblią. A ja w tym czasie przyszła mi na myśl, że powinnam im opowiedzieć historię Maksymiliana Kolbego i opowiedziałam im. I byli tak zaskoczeni tą biografią Maksymiliana Kolbego. Oni po prostu, oni słuchali mnie, jakbym, nie wiem, jakąś niesamowitą im historię opowiadała. I mówią do mnie, proszę na koniec, proszę pani, może pan jeszcze jak się ten święty nazywał? A już nie wspomnę o tym, jak powiedziałam o Wenantym. Nawet wiecie, to ten od kasy. To też, proszę pani, jak się ten od kasy nazywa? Dobrze jest, będą czytać, a o to chodzi. Będą ciekawi. No trzeba ich zachęcić, trzeba ich sprowokować. Rzeczywiście taką łopatologiczną wiedzą to nie te czasy. Oni muszą mieć jakieś takie zajawki, więc trzeba ich, bo najczęściej ich prowokuję czymś. Podpuszczę, powiem, że czegoś nie wiem, że potrzebuję ich pomocy. Oni bardzo chętnie pomagają, więc ja na pewno w jakiś sposób pomogą. I w taki sposób trzeba im mówić, ale to nie znaczy, że nie rozdaję różańców, bo jak przychodzą, bo naprawdę przychodzą, na przykład mówią, proszę pani, popsuła mi się, nie ma pani tam bransoletki gdzieś jeszcze jakiejś w szufladzie? Jasne, że mam. Zawsze mam. To samo z różańcami. To też taka historia a propos różańca, którego się przyjechałam z Meczugory, miałam taką uczennicę, wspaniała dziewczyna, taka bardzo wrażliwa, bardzo wrażliwa, bardzo poraniona, ale bardzo wrażliwa. I to właśnie jedna z takich osób, która... Właśnie ja myślę, że to przez to poranienie sprawiła, że... Znaczy myślała, że ona nie chciała być dziewczynką, chciała być chłopcem. Po prostu. I tak też, o, to taka była taka różna sytuacja, w ogóle perypetie. I ja postanowiłam, że sobie zrobię taką przerwę w pracy. Wzięłam sobie urlop płatny. Potrzebowałam trochę tak też złapać oddechu, ale bardzo się o nią tak bałam, bo ona mi zaufała, więc dużo rozmawiałyśmy. Znałam tę jej historię i tak wiedziałam, że ona do mnie przylgnęła i jakby, że jestem taką osobą, która może sprawić, że ona zmieni zdanie na temat tej swojej płci. Przepiękna w ogóle osoba, przepiękna dziewczyna z twarzą, no śliczną buzię nie miała. Na pewno nie chłopieńcą. Pan Bóg ją stworzył naprawdę piękną kobietą. I właśnie jak wiedziałam, że mam tą półroczną przerwę, wzięłam różaniec i mówię, a wiecie Państwo, ona z drugą czaszką, z takimi różnymi tak kolczyków, mnóstwo takich, no tak wyzywająco, absolutnie pokazywała, że Kościół na pewno nie. I tak nie ukrywam, że takim sercem na ramieniu, z duszą na ramieniu, z tym różańcem mówię do niej, słuchaj, bo ja bym chciała coś ci dać, bo mnie teraz nie będzie przez jakiś czas, ale chciałabym powiedzieć ci, że ktoś mnie zastąpi, a ten ktoś to jest najlepszy. Nie znam lepszej osoby. I to jest ktoś, kto nigdy mnie nie zawiódł. To jest ktoś, kto rozwiązuje najtrudniejsze sprawy. Tylko wystarczy poprosić, wystarczy rozmawiać. I daję jej ten różaniec, tak w rękę wkładam jej ten różaniec, myślę sobie, o, się zaraz zacznie. A ona... Ja jej tak zamknęłam tę dłoń, ona otworzyła swoją dłoń, żeby zobaczyć, co ja jej dałam. Otworzyła i tak na to popatrzyła. Ja się spodziewałam jakiegoś takiego buntu z jej strony. Ona tak na mnie popatrzyła jeszcze raz i mówi do mnie, pani co, pani profesor, bardzo pani za to dziękuję. To coś będzie zawsze ze mną. Ja mówię, to coś jest różańcem. Jak będziesz chciała się pomodlić, to po prostu albo do mnie napisz, ja ci powiem, jak to trzeba zrobić, albo znajdź sobie na YouTubie, można się modlić na YouTubie. I to też była dla mnie taka informacja, że te różańce tym dzieciom są potrzebne. Rodzice nie przekazują teraz takiej wiedzy, no bo to wszystko jest takie trochę, wszystko jest takie na opak, więc różaniec nie jest modny, może tak, ale zaczyna się robić modny, dzięki wojownikom chociażby. Więc myślę, że pomału, pomału, kropla drąży skałę, więc nie wolno się bać. Ja się nie boję, ja w szkole słynę z tego, że rozdaję różańce. Myślę sobie, przecież mogę być wariatką Bożą, wariatką, świętością mogę być.
Pięknie. To tutaj księdzu Maciejowi też oddamy głos. Na koniec tutaj pan Artur nam napisał, tak, ksiądz Piotr Jarosiewicz będzie u nas w Wiedniu.
Też będę.
Też pani będzie? Zapraszamy, też pięknie. A pani ma zaprosić.
Pani
już zaproszona. 21 do 23 3 kwietnia i będzie też szedł z nami w pielgrzymce do Maria Wugging. I zakończymy właśnie u stóp Matki Bożej całą tą, całe te dni skupienia, rekolekcje czy konferencje też tam będą głoszone. To ksiądz Maciej na pewno więcej wie na ten temat, ale to jeszcze mamy chwilę czasu.
Ale mamy jeszcze trochę czasu i wszystko, jeżeli jak będzie dopracowane, tak, to będziemy to rozgłaszać oczywiście i zapraszać.
Przepiękne.
To może ja na koniec tylko jeszcze tutaj przytoczę słowa wielkiego niemieckiego teologa Karola Ranera, który mówi o objawieniach. Objawienia maryjne są w swojej istocie nakazem, jak chrześcijanie winni postępować w konkretnej sytuacji historycznej. W rzeczywistości nie są one nowym stwierdzeniem, lecz nowym poleceniem.
Można powiedzieć, że te słowa są dobrą konkluzją dla całej tej naszej rozmowy, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że w konkretnej sytuacji historycznej te objawienia prywatne są takim impulsem od Pana Boga, darem od Pana Boga, który pomaga lepiej odczytać to, co jest w zasadzie już dane i uniwersalne, o czym mówiliśmy, że nie, to nie wnosi nic nowego, ale przypomina nam to, co jest, o tym te objawienia przypominają nam o tym, co jest rzeczywiście ważne i do czego też wzywał Jezus i do czego wzywa w ogóle objawienie i co jest treścią objawienia publicznego. Także myślę, że to są takie słowa, które możemy przypieczętować to nasze spotkanie. I bardzo też wydaje mi się, że warto, bardzo dziękujemy za te świadectwa, które pani tutaj przytoczyła. Myślę, że to też jest ważne. Gdzieś pewnie wiele w naszym życiu opiera się na tym, kiedy słyszymy, czy jesteśmy świadkami pewnych właśnie przykładów, kiedy mamy podane przykłady. I myślę, że te przykłady z życia wzięte też mają swoją wartość i też stanowią taki znaczący impuls dla wielu z nas.
Mamy też kolejny liścik. Dziękujemy, księże. Tutaj mamy kolejny liścik od pana Mariana z Podkarpacia. Pisze: dziękuję bardzo za audycję, w której usłyszeć mogę o objawieniach, o miejscach objawień, jak też świadectwa nawróceń. Przepraszam radiosłuchaczy, że wprost zwrócę się po imieniu. Tutaj do mnie się pan Marian zwraca. Dzięki, mówi, tobie miałem możliwość odwiedzić główne sanktuaria świata, Lourdes, La Salette w Paryżu, cudowny medalik, Fatima, Ziemia Święta, Medjugorje. Co prawda Medjugorje, panie Marianie, nie byłem, ale nie jest powiedziane, że nie będę.
Ale już niedługo tam to będzie, panie Stanisławie.
Tak. Niektóre z tych miejsc po kilka razy. Podkreślam, jak wielką rolę spełniają organizatorzy pielgrzymek. Gdyby nie oni, wielu z nas nigdy by nie odwiedziło tych miejsc. Już sama podróż miała znaczenie, gdyż wypełniona była modlitwą, konferencjami, filmami na temat odwiedzanych miejsc. Każda z pielgrzymek ma na moje życie wielki wpływ. Doznałem wielu uzdrowień. Pieczęcią potwierdzającą wielu łask jest Matka, Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą razem, tutaj też do mnie się Marian zwraca, pomogłeś mi wybrać i kupić w Lourdes, a która stanowi centrum ołtarzyka w moim domu. Szczęść Boże, Marian Czapla. Dziękuję, Marianie.
Chwała Panu.
Serdecznie dziękujemy drogim naszym radiosłuchaczom, wszystkim za tak liczne właśnie, za taką liczną liczbę zgromadzonych.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali, byli z nami. Pewnie można powiedzieć, że no dzisiaj się audycja kończy, ale powiedzmy, że gdzieś w jakiś sposób temat będzie kontynuowany i tak jak żeśmy z panią Mariolą rozmawiali, myślę, że warto będzie jeszcze poruszyć temat Gierszwałdu. I że pewnie do tego tematu...
I tak proszę księdza, wprosiliśmy się na ciąg dalszy do pana Stanisława. Tak się to, proszę państwa, załatwia. Ksiądz to załatwił.
Ksiądz załatwił. No tak, powinno, z opiekunem. Przysługuje.
Ja cię tak zapomniałem o tym wspomnieć, że będzie dalsza część audycji, temat Gierszwałdu, jeżeli pan Stanisław się zgodzi.
Proszę księdza. Proszę księdza, ksiądz ma pierwsze i ostatnie słowo, zdanie, nie wiem jak to powiedzieć, ale ma słowo i zdanie.
Jednak Pan Bóg.
Ja mówię tutaj na ziemi, ja mówię o ziemi, o tych mediach. Oczywiście w górze to wiemy, kto tam nad nami jest, kto nad nami czuwa, kto się nami opiekuje, kto też chce nas mieć przy sobie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Mariolu i też, jeżeli pani chciałaby kogoś pozdrowić, to bardzo proszę, na pewno są takie osoby szczególne.
To jest bardzo trudne, żeby wymieniać osoby, więc ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za to zaproszenie, to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo miło było mi poznać księdza i księży, moje zaproszenie jest aktualne.
I również było bardzo miło poznać.
Natomiast pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia. Bardzo dziękuję, że zechcieli nas posłuchać. Mam nadzieję, że chociaż jedno słowo kiełkuje w sercu i będzie rosło i będzie rozprzestrzeniało się, dobre słowo, rozprzestrzeniało się na cały świat i w ten sposób będziemy walczyć z tym grzechem i z tym złem, które jest pokazywane. Pozdrawiam wszystkich, którzy zechcieli nas słuchać i wszystkich, którzy kochają Pana Boga i Maryję i Pana Jezusa. Wszystkich pięknych ludzi pozdrawiam.
Dziękuję Pani Mariolio. Tak patrzę i z tyłu Pani ma taki piękny napis. Proszę nam zdradzić ten napis. W tym domu mieszka Bóg. Pozdrawiamy Panią.
Dziękuję serdecznie, także pozdrawiam.
Koleżankę, którą też widzę.
No tak, jestem tak. U koleżanki, która ze mną będzie w marcu na pielgrzymce. Dorotka jest trenerem personalnym i ona zajmuje się, po sobie tak Matka Boża wymyśliła. Kiedyś właśnie tak sobie wymyśliła Maryja, że ta marcowa pielgrzymka będzie z takim detoksem, czyli to jest okres postu. I będziemy w jakichś intencjach, każdy tam jedzie z jakąś poważną intencją, więc będziemy w tych intencjach pościć, a Dorota będzie od tego, żeby fachowo się tym zająć. No i oczywiście jeszcze sportowo się będzie tym zajmować. Ja chyba odpuszczę trochę to sportowo. Ja będę sprawdzać, czy wszyscy dobrze to wykonują i zapraszam księdza, żeby naprawdę ksiądz to spraktykował, bo no trzeba by sprawdzić, czy ona to dobrze fachowo robi przy księdzu. Prawda. Jakoś tak duchowo też by się przydało, żeby to porządnie sprawdzić.
To chyba wszystko w rękach Pana Boga.
Jak zawsze.
Nie zdradzamy więcej tutaj tajemnic, a księdza prosimy o błogosławieństwo dla nas wszystkich na tą nadchodzącą noc.
Pan z Wami.
Z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.